Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dzień dobry Państwu. Aspekty codzienności. Podtrzymujemy tradycję zapraszania do naszego studia Radia Rodzina, niezwykłych gości. Jak się zaczęło spotkanie z dzisiejszym gościem, drodzy Państwo? Zapowiadana jest na koniec marca w Cekowie, w Kolonii, nowa wystawa w Izbie Tradycji. Tak jak wyczytałem w mediach, jest poświęcona 25. Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej. Po nitce do kłębka skierowano mnie do osoby, która dużo wie na ten temat i doradza organizatorom w trudnych sprawach militarnych. Tą osobą jest Karol Matczak. Witam Cię, Karolu.
Witam serdecznie.
Karolu, to niezwykła sprawa. Izba Pamięci, Wojsko Militaria Kaliskie, ale podobno jesteś członkiem grup rekonstrukcyjnych. Ale nie, właściwie źle zaczynamy. Najpierw opowiedz nam troszeczkę o sobie.
Jestem ogrodnikiem z wykształcenia, mieszkaniec gminy Lisków, pracuję w urzędzie gminy Koźminek, żonaty, piątka dzieci i rekonstruktor z pasji, z zamiłowania.
Grupa rekonstrukcyjna. Z czym to się je?
Nie wiem, czy jest definicja jakaś encyklopedyczna. Krótko mówiąc, jest to grupa ludzi płci obojga, związanych wspólną pasją odtwarzania danego regionu. Wojsk, zdarzeń i odtwarza się to na tyle wiernie, że po prostu przestaje być to zabawą, a staje się pasją.
Domyślam się, że jak zainteresowania militarne, to musiałeś mieć niedosyt po służbie wojskowej.
No ta służba wojskowa na szczęście albo i na nieszczęście mnie ominęła. Tak znajomi się pytałem, no a ty to musiałeś się nasłużyć, tą pasję przeniosłeś. A żona mówi, no nie dostał wycisku w wojsku, dlatego realizuje się i nie wie czym to pachnie, dlatego realizuje się właśnie w rekonstrukcji.
Gdy byłem chłopcem, chciałem być żołnierzem. Miałem szable i z gazety hełm i kilka ołowianych żołnierzyków, co przelewali w moich bitwach krew.
Grupy rekonstrukcyjne kojarzą nam się z przemysłem filmowym, rozrywkowym, ale jak daleko sięga ta tradycja i jak dużo osób się tym interesuje? Kiedy samo zjawisko rekonstrukcji tych zdarzeń zaczęło się? Na świecie i w Polsce właśnie.
Powiedzmy sobie tak, pojedyncze jednostki na pewno zajmowały się rekonstrukcją, nawet jednoosobową, dawno. Na przykład na początku XX wieku zdjęcia panów w ubiorze staropolskim, prawda? Można powiedzieć, że to też takie podtrzymywanie tradycji po klęsce powstania styczniowego, a jednocześnie swego rodzaju rekonstrukcja. Trzeba było sięgnąć po broń, trzeba było te stroje skądś jeszcze wyeksponować, zdobyć, niejednokrotnie uszyć. Przemysł filmowy podtrzymywał tą tradycję. Niektórzy zawodowo zajmowali się odgrywaniem ról. Pamiętamy Hansa Klossa, to jest taki mój pierwszy serial z dzieciństwa, plus Cztery pancerni i pies, prawda? To są kultowe programy. Na potrzeby tych filmów gromadzono eksponaty, szyto nowe mundury. I tu, jeśli mogę anegdotę wkręcić, bo słuchajcie, anegdoty to jest coś wspaniałego. Z każdej właściwie sytuacji można jakąś anegdotę wynieść, nawet takie niezbyt przyjemne wydarzenia można później obrócić w żart i wyciągać z tego jakieś wnioski. Największe magazyny znajdują się właściwie tych mundurów, wiemy, że przy łódzkiej filmówce. Od czasu do czasu łódzka filmówka wypuszcza ogłoszenie, że jest wyprzedaż. Po jakimś przeglądzie magazynów sprzedają sorty mundurowe. Więc dostajemy pewnego pięknego dnia informacje na internecie. Tak, jest wyprzedaż i będą wyprzedawane elementy wyposażenia, które właśnie brały udział w nagrywaniu Czterech pancernych i psa, czyli Ludowe Wojsko Polskie, Armia Radziecka. Jedziemy wcześnie rano, pod łódzką filmówkę, mamy blisko. No i oczywiście spotykamy znajomych gdzieś z Wałcza, z Kołobrzegu, cała Polska.
Pospolite
ruszenie, wszyscy ostrzą zęby. Pani nam otwiera, wpadamy do środka. No, są te mundury, tylko tak. Raz, że są takie maławe troszkę, jak na naszych gimnazjalistów. Dwa, że ten kolor to jest taki jakiś, jakieś takie zupełnie niepasujące do naszych realiów. tyłu deszczyk, mówimy, to jest przeróbka, ładna przeróbka z mundurów strażackich. Ktoś obrócił mundur strażacki na lewą stronę i uszył, ale ten kolor. I ta pani magazynierka, jak się patrzy na nas z politowaniem, mówi, czego wy chcecie? Mówi, no ale tu kolor, no jak oni nagrywali? To był film czarno-biały. O kurczę, no i to jest... Chociaż z tego wypadu przywiozłem też ciekawostkę, mundur austro-węgierski, który brał udział w filmie CK Dezerterzy. Jeszcze miał karteczkę z nazwiskiem autora. Oczywiście nie był to aktor pierwszoplanowy, bo wiadomo, czy Marek Konrad, czy Zborowski. Oni mieli te mundury rzeczywiście cycuś zrobione. Szpej, jak to się mówi, szpej, to jest takie pojęcie, ktoś ma szpej, czyli umundurowanie, wyposażenie, tak? Takie kompletne i naprawdę wysokiego sortu. Natomiast żołnierz, który gdzieś tam stał na końcu, ledwo go kamera sięgała, no to wiadomo, nie trzeba było inwestować w niego jakichś znaczących sum pieniędzy. Ten mundur miał taki lekko przyciuchrany, poprzerabiany, ale wszystko było. Pas, czapka, buty nie, opinacze. Wystawiam ten mundur na wystawie, no i koledzy, którzy się znają, mówią, no ale co to mówi, co ty tu powiesiłeś? Mówi, to przecież ktoś, nikt tego nie ubierze, to nie przejdzie. Mówię, panowie, CK Dezerterzy. O, i to jest fajny właśnie artefakt, taki właśnie wiążący film i naszą rekonstrukcję.
Czyli kontekst też jakby podnosi wartość tych waszych zdobyczy, tak?
Tak, bo jeżeli to by nie brało udziału w firmie, to nie, no to się nie nadaje na rekonstrukcję, bo rzeczywiście te rekonstrukcje są na wysokim poziomie, bractwo stawia coraz wyżej poprzeczkę.
Czyli tak powiedziałeś, że to początek XX wieku, te pierwsze rekonstrukcje starych polskich ubiorów szlacheckich, to jest część historii, odtwarzanie zdarzeń, tych sytuacji. Mówi się, że sarmatyzm właściwie pozwolił przetrwać Rzeczpospolitej, te 123 lata niewoli, że tradycja i umiłowanie Polaków do swojej historii, w tym i do munduru, do broni, to zachowało naszą tożsamość. Później film, jeszcze teatr, prawda? Właśnie teatr, film, to są te miejsca, gdzie przechowywano kostiumy. Ja pamiętam anegdotę z mojej szkoły, z Teatru Wybrzeże, jak kiedyś przyniosła pani do rekwizytorni mundur Wehrmachtu i mówi, że syn miał tylko dwa razy na sobie. Także, no ale Gdańsk to wiadomo miasto multikulturowe i takie rzeczy się zdarzały. Jak daleko sięgacie, po jakie historie z dziejów ludzkości w swoich odtwarzaniach?
Myślę, że czasy rzymskie. Czasy rzymskie stawiają już wysoko poprzeczkę. Mamy bogatą ikonografię, mamy zabytki, kolumna Trajana, gdzie są wyrzeźbieni legioniści. I tu rzeczywiście nie ma miejsca na kombinowanie, bo no, na pierwszych piastów, którzy byli właściwie równolegle, nie jest jakaś dowolność, prawda? Są takie przyjęte standardy, natomiast Rzymianie jest to wysoko postawiona poprzeczka, bo rzeczywiście skompletować ubiór takiego żołnierza rzymskiego bądź najemnego, no to już są wydatki kilkunastu tysięcy złotych. Grupę rzymską mieliśmy na początku lat 90. w Kaliszu. Bodajże miasto czy muzeum zakupiło kompletne zbroje rzymskie. One w tej chwili, tak wiem, że są w posiadaniu Muzeum Ziemi Kaliskiej. Bardzo dobrej jakości i rzeczywiście ta grupa rzymska wraz z łodzią świętego Wojciecha, wraz z wozem rzymskim. Tak. I to jest naprawdę wysokiej jakości, bardzo fajnie odtworzone. No właśnie, ostatnio występowałem, udało nam się wypożyczyć te zbroje i w gminie Lisków odtwarzaliśmy jasełka, jako Herody.
A, Herody, ale też również straż przy grobie Chrystusa.
Tak jest.
Rzymscy wojowie mogą nam...
Ale jak rzymscy wojowie, jak przy grobie Chrystusa Turki stoją przecież.
No u nas tak, Turki. To właśnie jak się...
To Jan III Sobieski, prawda? I to też jest odtwarzanie.
Też historia właśnie.
To cały czas się przebija.
Cytat z cytatu właściwie, tak można powiedzieć, historycznego. No, rzeczywiście. Właśnie zastanawiałem się, dlaczego w Kaliszu są Turki, a nie Rzymianie przy grobach. No, ale to wyjaśniłeś mi w tej chwili.
No, można było się właśnie pochwalić tą zdobyczą. Myślę, że tak, że to było pokazywanie siły oręża polskiego. Ostatnie lata świetności Rzeczpospolitej, prawda?
To jest część historii, odtwarzanie zdarzeń, tych sytuacji.
Ciężko jest dobrze odgrywać dany okres. Pierwsza wojna, druga wojna, formacje, jednostki, nawet lata. A mówię, no nie wyobrażam sobie, żeby skompletować uzbrojenie czy umundurowanie po prostu od okresu piastowskiego aż po czasy współczesne, bo nawet w tej chwili są odtworzenie LWP. To, co kiedyś było, tak, no Ludowe Wojsko Polskie. Kto się będzie bawił w Ludowe Wojsko Polskie? Niebieskie berety, czerwone berety, jednostki ONZ-owskie, rekonstrukcja 13 grudnia. Też wprowadzenie stanu wojennego. Kilka lat temu próbowaliśmy to zrobić w Kaliszu i bardzo fajnie nam się udało wraz z uczniami zespołu szkół rzemieślniczych. Naprawdę fajnie. Przy pomocy szkoły naszej więziennej można coś takiego zrobić.
Wiem, że twoją pasją nie są wojowie średniowieczni, ale czy masz jakąś wiedzę na temat właśnie tych wydarzeń, jak bitwa pod Grunwaldem, w Świecinie na Pomorzu też są odgrywane bitwy? Czy uczestniczysz w tych wydarzeniach?
Nie. My skoncentrowaliśmy się, powiedzmy sobie tak, od okresu napoleońskiego, chociaż to są takie epizody związane ze specyfiką naszego terenu, ale głównie powstanie styczniowe, okres I wojny światowej od roku 14 do 20, wrzesień 39 rok, czyli Wojsko Polskie, rok 45, epizodycznie Niemcy, Rosjanie i właściwie na tym kończy się nasze odtwarzanie historii.
Gdzie trzymacie te wszystkie artefakty?
Wszędzie, tak. Odpowiedź mi. Wszędzie, w domu, na strychach. W tej chwili ja z radością oczekuję otwarcia Izby Pamięci w Cekowie, bo będę mógł część swoich mundurów bezpiecznie powiesić na wieszakach, na ekspozytorach. One będą w każdej chwili dostępne, prawda, na rekonstrukcję, a jednocześnie będą stanowiły taką wartość dydaktyczną. Być może przyciągną jeszcze młodzież, być może ktoś coś przyniesie, bo no, na naszych strychach, w naszych zagrodach to tkwi jeszcze niewyobrażalne bogactwo.
Czyli przewietrzycie szafy, strychy i
troszeczkę... Tak, to przewietrzenie szafa, jednocześnie takie zachęcenie ludzi. Ktoś powie, a panie, to u nas. Powiem też taką anegdotę kiedyś. Często występuję przed młodzieżą szkolną. Młodzież naprawdę z chęcią się garnie. Przy okazji różne ciekawe sytuacje wychodzą. Właśnie mamy kilkanaście manekinów, tak właściwie od okresu napoleońskiego do końcówki I wojny światowej, do tego roku 20. Taka lekcja, wie 45 minut, naprawdę ciężko jest przy współudziale młodzieży zmieścić się czasowo, bo zawsze coś wyjdzie, ktoś coś powie, ktoś spyta jakąś ciekawostkę i tak opowiadam, no tu karabin taki, taki owaki, a jeden chłopczyk mówi, o, mój dziadziuś to też ma taki karabin w domu na strychu. Wszyscy, wow, ale super, nie? Pani oczy takie zrobiła. Oj, no wychodzą jakieś tajemnice rodzinne po prostu.
No, jak to specjalna broń? Prochowa, czy jak to się nazywa?
Czarnoprochowa,
tak, że można posiadać kolekcjonersko takie egzemplarze. Wiesz co, trudno mi sobie wyobrazić, że dorosły człowiek, mający rodzinę, dzieci, znajduje czas na to. Jak to jest zorganizowane rodzinnie? Czy żona, dzieci towarzyszą ci w tych przedsięwzięciach?
Muszą, mogą i jest to zalecane. To tak ukuło się w naszym środowisku rekonstrukcyjnym, że na początku byli faceci, prawda? Jechali na różnego rodzaju właśnie albo jakieś produkcje filmowe, albo burmistrz miasteczka Z organizował jakąś uroczystość przy pomniku. To panowie pojedziecie sobie postrzelacie, najczęściej było to z noclegiem. No i naprawdę to tak mobilizowało. Można było uzyskać zwrot kosztów, jakąś miskę grochówki. Nigdy nie liczymy na duże pieniądze, bo tych pieniędzy naprawdę nie ma. Jeśli będzie pokrycie wydatków, to wszystko jest w porządku. Natomiast po pewnym czasie panie zaczęły się orientować, że my coś tak faceci bardzo chętnie jeżdżą. I panie zaczęły się wkradać do środowiska.
Trzymać rękę na pulsie.
Tak, trzymać rękę na pulsie. Jest to naprawdę wskazane, bo bez cywilizacyjnego wpływu kobiet to mężczyźni, jak to mówią, wracają do okresu kamienia łupanego, ale te dziewczyny rzeczywiście trzymają gardę i naprawdę panie dzielnie się spisują, chociaż to spektrum ich występowania jest no, troszkę ograniczone, no bo w średniowieczu wiadomo, to może być dama dworu, może być jakaś...
Czarownica do spalenia.
Też, zielarka, jakaś guślarka. Właśnie bardzo fajne odtworzenie starych zawodów. Ta rekonstrukcja przestaje być zabawą w bieganie i strzelanie, bo co wy robicie na tej rekonstrukcji? Latacie i strzelacie do siebie. No nie, to są takie najmniej pożądane w tej chwili rekonstrukcje, że jedzie się na drugi koniec Polski, dłużej się jedzie niż się przebywa na rekonstrukcji, pach, postrzelasz, troszkę zdjęć z publicznością i do domu. Nie za bardzo, ale odtwarzanie tego życia codziennego. Właśnie obozowisko, jechać gdzieś na 3 dni, Grunwald, impreza, którą wspominaliśmy, średniowieczne, tam bodajże trwa cały tydzień, jest to jarmark, że to rzeczywiście przeniesienie się w tych czasów. No jak się przenieść na tydzień bez kobiet, prawda? My w tej chwili staramy się angażować całe rodziny. Nawet dwa lata temu, moja Zośka miała pół roku i też grała właśnie w rekonstrukcji września 39 w w Morawinie, gdzie przeżyła nalot samolotów. Siedziała w koszyku, bardzo jej się to wszystko podobała. I mówiła, ale tu lalka. A nie, lalka to żyje, mówi, to dziecko małe.
Od rana trwała ołowiana wojna. Rozbrzmiewał komendami cały dom. Na każdy rozkaz grała z arma calowa. Zmieniałem jednym gestem cały front. Na każdy rozkaz grała z arma calowa.
Czy to jest takie przedłużenie dzieciństwa? Bo chyba każdy chłopak, może dziewczyny mniej, jeśli chyba, że były zapraszane przez chłopaków właśnie do zabaw w wojnę. Zależało to od tego, jakie filmy były popularne. Czy to był Sir Lancelot, czy to był Thierry Śmiałek, czy to Czterej Pancerni. W różne te okresy każdy chłopak zagłębiał się, będąc dzieckiem. Czy wy w ten sposób przedłużacie sobie ten czas?
Na początku być może tak. To był właśnie, o, dostaje się karabin do ręki. Oczywiście ślepe naboje, co też nie każdy wie. Po którejś rekonstrukcji w Kaliszu pani przyszła. Wtedy wiem, że akcja przeniosła się aż pod ratusz. Jeszcze była ta słynna betonka taka, bo to było zajęcie Kalisza we wrześniu 1939, odtwarzanie tych walk, których właściwie nie było. Ale pani mówi, no, mówi, fajnie, fajnie, bardzo mi się podobało. Mówi, ale to jak wy panowie strzelacie, żeby nikogo nie trafić? Mówi, to jest naprawdę, mówi, tak, super. Mówi, o, niesamowicie. Tak, na początku to może zabawa, broń, pierwsze zachłyśnięcie się i to występuje wśród młodego narybku. Chociaż ten młody narybek może być też posunięty już w latach. Ale kwestie bezpieczeństwa i później to schodzi już właśnie na coś więcej. Nie tylko to strzelanie, ale mówię, odtworzenie tych czasów, odnajdywanie pamiątek, zagłębianie się coraz dalej. Właśnie powstanie tej Izby Pamięci było zainicjowane tymi rekonstrukcjami, które w okolicy się działy. Ta rekonstrukcja wrześniowa pierwsza, którą zrobiliśmy, naprawdę przyciągnęła tłumy ludzi i trzeba to dalej kontynuować.
A możesz przypomnieć, jak ten czas wyglądał w czasie właśnie września 1939 roku? W paru słowach, schematycznie, jak to się zaczęło?
Armia Poznań, chociaż województwo łódzkie, ale Armia Poznań, generał Kutrzeba i właściwie uderzenie poszło z zachodu na Korytarz Pomorski, na Bydgoszcz, gdzie w ciągu tam 3 dni rozbito naszą armię, przecięto po prostu, Niemcy się przebili Guderian do Prus Wschodnich, a od dołu uderzenie poszło na Wartę, Widawkę i tam nasza Wołyńska Brygada Kawalerii pod Mokrą bardzo pięknie stawiała, właśnie Brygada Kawalerii stawiła opór Dywizji Pancernej. To jest w annałach historii rzadko coś takiego znaleźć, ale dzięki mądremu dowodzeniu, no niestety 3 września to już jest Piotrków i właściwie Wielkopolska została oskrzydlona. Chociaż mieliśmy przedmoście umocnione koło, chociaż mieliśmy kaliską linię Maginota, jak to się nazywa, czyli linia bunkrów, no, tak, które miały odeprzeć. Niemcy nie pchali się tutaj, po prostu nasza 25. Dywizja Kaliska, gdzie były jednostki, no wiadomo, pułki piechoty i Pleszew i Krotoszyn i Ostrów Wielkopolski, wycofaliśmy się.
Nad Bzurę, tak? Bo czytam.
Tak, to szło nad Bzurę. Jednostki 3-4 września to były bombardowania wycofujących się jednostek właśnie w okolicach Morawina. Były to walki twarzą w twarz, ale po prostu no, Niemcy bombardowali tutaj. To też było psychologia. Trzeba było zdezorganizować przeciwnika, zanim, żeby stracił siłę bojową. Także nasze jednostki wycofywały się najpierw na przedmoście umocnione koło, później zwrot zaczewny nad Bzurą. No i później przebijanie się reszty tych jednostek przez Kampinos, aż do walczącej Warszawy, aż do Modlina. Z mojej rodziny brat prababci, czyli można powiedzieć prawujek, właściwie dwaj bracia. Jeden, Ignacy Ignaszak, zginął w 20 roku w czasie wyprawy kijowskiej, w czasie odwrotu spod Kijowa, a drugi brat babci zginął właśnie 17 września, praktycznie pod Kampinosem. Był absolwentem gimnazjum, był weterynarzem, po prostu był przy taborach, przy koniach. Odnaleźliśmy całkiem niedawno jego grób, okazało się, że był właśnie ekshumowany i leży na cmentarzu powązkowskim w Warszawie. Także tu też mam takie zadanie. Udało się odnaleźć grób wujka i w tej chwili też chciałbym powolutku zacząć rekonstruować jego postać.
Pięknie. Czyli to jest pasja łącząca wiele aspektów życia. Właśnie z jednej strony zabawę, ale z drugiej to umiłowanie historii, prawda?
Odchodziłbym od tej zabawy. Tak? Bo bawicie się w wojnę.
Bardzo dobrze.
To
dobrze.
Trochę tak gryzie.
No, wiesz co, tak mogą was postrzegać niektórzy. Ktoś, kto się nie zagłębi w temat, to może myśleć, że no chłopcy rzeczywiście bawią się w wojnę. Podobnie jak jakiś paintball, tak? Czy tak, coś takiego. Ale to jest zupełnie inna bajka.
Lecz kiedy myślę o chłopięcych latach, inaczej patrzę na zabawę swą.
żeby rekonstruować, to trzeba mieć chyba większą ilość towarzyszy. Jedna osoba nie zrekonstruuje zbyt wiele. Jak się organizujecie? Jak zdobywacie? No już mówiłeś troszeczkę, że chyba każdy sam musi się uzbroić, tak?
Najczęściej tak, chociaż są grupy, gdzie trafia się na staż. Różna długość tego stażu. Dostaje się podstawowe umundurowanie, najczęściej jakiś drelik roboczy, drelik polowy. O buty najczęściej każdy musi sam sobie zadbać. Wiadomo, no butami się nie wymieniamy. Po przebyciu okresu stażu, po skompletowaniu uzbrojenia można wkroczyć na pole boju. Coraz wyżej stawiane są poprzeczki. Tutaj film też nam pomaga, bo no, nie wyobrażam sobie, żeby po prostu wpuścić jakieś braki, niedoróbki na ekran filmowy. To naprawdę wśród wąskiej grupy, no bo jednak jesteśmy wąską grupą rekonstruktorzy, ale błyskawicznie jesteśmy w stanie takie niedoróbki
wychwycić. Tak. A powiedz właśnie, jak zorganizowana jest wasza grupa? Jak to wygląda? Jest jakiś szef, dowódca, prezes? Jak to wszystko wygląda? Jak się skrzykujecie? Jak to pospolite ruszenie organizujecie?
No powiem tak, jak każda porządna grupa, zdążyliśmy się już 2 albo 3 razy podzielić, bo jeśli grupa liczy więcej niż 3 członków, to wiadomo, że musi się podzielić, bo już są jakieś różnice zdań. A kiedy grupa nie jest formalnie zorganizowana przez jakieś stowarzyszenie, no można przechodzić z grupy do grupy. Są oczywiście wolni skoczkowie, którzy także są przyjmowani, chociaż przy niektórych wydarzeniach, na przykład takim chyba największym wydarzeniem, w którym bierzemy udział, powiem, że już cyklicznie, jest to wyjazd do Francji na pole bitwy pod Verdun, do samego Verdun. Byliśmy już 2 razy zapraszani w roku 2016 na rozpoczęcie tej najkrwawszej na froncie zachodnim bitwy maszynki do mięsa i w roku 2018 na zakończenie. Ta bitwa praktycznie 2 lata trwała. Bierze w tym udział cały świat, bo my byliśmy, nasze obozowisko było rozbite pomiędzy Australijczykami, Nowozelandczykami i bodajże Rosjanami, czyli autentycznie cały świat. Ponad 1000 osób zgromadzonych w jednym miejscu. No, czy to już zabawa? To już nie wiadomo. Ale standardy mundurowe, znajomość musztry, znajomość języka, przynajmniej podstawowych komend. No i też jakaś renoma grupy. No, niezapraszane są grupy, które wiadomo, słyną z jakichś ekscesów, wiadomo, ułani piją, a no, to no są tak, takie tak. Stereotypy, prawda?
Ale nie odpowiedziałeś do końca. Ilu członków ma twoja grupa i jak jesteście zorganizowani?
Tak, jest w tej chwili dowódca z Ostrowa, Krzysztof Cegielski. Pozdrawiam serdecznie z tych cegielskich herbu Odrowąż, autentyczny szlachcic, co rzeczywiście dodaje takiego moresu. Grupa liczy około 15 członków. Dlaczego około? Ciężko tą grupę zebrać, bo jesteśmy rozsiani, powiedzmy sobie, od Irlandii do Przemyśla.
Przez tutaj Koźminek jeszcze.
Tak, i przez Koźminek, i przez Lisków. Chociaż takie centrum to jest Ostrów i Kalisz, ale członkowie grupy są, mówię, i w Gdańsku, i w okolicach Przemyśla, i chłopacy też wyjeżdżają za chlebem, jak to się mówi, więc ciężko jest zebrać grupę.
Bez specjalnego zadania.
Tak, bez specjalnego zadania. Czasami jadą z nami żony, czasami nie jadą żony, staramy się też brać dzieci, ale mówię, na tą taką 10 aktywnych możemy zawsze liczyć.
Mówiłeś też, że piszesz scenariusze. Właśnie, powiedzmy sobie rok 63, powstanie styczniowe. To jest wydarzenie, do którego sięgacie. Gdybyś miał za zadanie właśnie zrobić rekonstrukcję, jak byś się zabrał do tego? I jakie miejsce by wchodziło w grę tutaj?
Przede wszystkim gdzie?
No właśnie.
Gdzie robimy tą rekonstrukcję?
Ty masz doświadczenie. Kto z takim zamówieniem może wyskoczyć?
Najczęściej gminy. Najczęściej gminy, ale i czasami miasta. Jest telefon, panie Karolu, to na przykład w okolicy Cekowa, tak ostatnio właśnie Ceków, wójt Mariusz Chojnacki, robimy rekonstrukcję powstania styczniowego. Okej, okay. Najpierw źródła. Można zrobić rzeczywiście jakąś wydumkę, zupełnie rzeczy, które nie istniały, tak jak walki obronne na przykład z września 1939 roku, ale skoro na danym terenie rzeczywiście coś się działo, a Kaliskie, no tu można godzinami opowiadać, bo Kaliskie mimo wszystko późno ruszyło do boju w tym styczniowym zrywie, jak Oksiński, jeden z najsłynniejszych i najskuteczniejszych dowódców powstania styczniowego, opisywał na zbiórkę powstańców styczniowych, wywarcie, gdzie miał się odbyć atak na miasto, stawił się jeden powstaniec. Wow. No te początki, ten luty to był chyba taki jak teraz. Bardzo no, zimny.
Taką rekonstrukcję możecie przeprowadzić.
Tak, to bez dwóch ludzi nie ma problemu. Specyfika terenu, czy odtwarzamy rzeczywiście walki, czy nawiązujemy. I wtedy powolutku patrzymy, jakie mamy zasoby ludzkie, na jakie grupy zaprzyjaźnione możemy liczyć. Czy sięgamy z wyższej półki?
Ręce w las, nad nami morze białe, a przeciw nam śmiertelny stoi wróg. Więc naszych strzel piorunnie zaczną strzały, a do tych pól kieruje zbawca Bóg.
Ja posłużę się konkretnymi przykładami. Na przykład robiliśmy w Cekowie, w Kosmowie kolonii. Tam przez kilka miesięcy stacjonował Taczanowski. Kwiecień, maj 1863 roku zbierał powstańców rekrutujących się z dworów szlachciców plus służba, ale byli czeladnicy. Były to warstwy wykształcone, chociaż później do boju ruszyli też chłopi Marczak, Kosynier, który też dożył sędziwych lat, pochowany jest na cmentarzu w Kosmowie. Patrzymy, jakie grupy możemy pozyskać, czy sięgamy na przykład, czy mamy przeciwnika. O, to jest najważniejsze, bo w powstaniu styczniowych, w rekonstrukcjach styczniowych, no z kimś musimy walczyć, prawda?
Z Rosjanami.
No tak, a skąd Rosjan wsiąść?
Skąd
wziąć Rosję? Jest 9. rota, bardzo, bardzo prężnie działająca grupa, trzymająca wysokie standardy. Są chłopacy też z Radomia, z Warszawy. Grupę warszawską gościliśmy w dworku Muzeum Marii Dąbrowskiej bodajże 2 lata temu, gdzie też odtwarzaliśmy właśnie epizody powstańcze z życia Niechcica, prawda? Ojca Marii Dąbrowskiej.
Korzystacie z różnych grup, bo jedna grupa nie może mieć wszystkiego.
Nie.
Tutaj Polacy, tam Rosjanie, pomagacie sobie nawzajem. Ale czy to są bitwy, czy to stwarzacie klimat tamtego czasu? Jak to, co jest ważniejsze?
Klimat. Bitwa to jest maksimum. No, zrobić godzinną rekonstrukcję naprawdę jest już ciężko, bo to już jest małe przedstawienie filmowe, prawda? Powiedzmy sobie, że ja ostatnimi czasy już nie biorę udziału w rekonstrukcjach. Ja jestem gdzieś z krótkofalówką, z telefonem, tak jak 2 lata temu, tak, to już było 2 lata temu w Morawinie, na przykład musieliśmy tak zsynchronizować wszystko, że polskie jednostki się wycofują, mieliśmy do dyspozycji przepiękne pole, mieliśmy las, naprawdę potężny, potężny teren. Nasza kawaleria, uchodźcy i samoloty, które wyleciały z Płocka.
Zabytkowe też samoloty?
Nie. Aeroklub z Przasnysza wystartował, w Płocku miał międzylądowanie, tankowanie i z Płocka bezpośrednio leciał nad pole bitwy, gdzie kontakt mieliśmy tylko właśnie w Płocku, kiedy wylądowali na lotnisku.
A to jakieś łosie, co tam mogło być wtedy?
Nie, to były samoloty szkolno-treningowe, ucharakteryzowane na samoloty niemieckie. No, samoloty zabytkowe, nie, raczej nie, chyba w Czechach, ale tam też są, to są nowe, no, względy bezpieczeństwa, nowe rekonstrukcje. Chociaż powiem, że Czesi przodują w rekonstrukcjach. W tej chwili z Czechami jesteśmy na stopie bardzo, bardzo przyjacielskiej. Jeździmy do Mladejowa, jest to taka bardzo fajna rekonstrukcja na terenie skansenu techniki dawnej, bo jest i kolejka wąskotorowa, dość niedaleko od Kłodzka, więc można spokojnie sobie przejechać. Bardzo miłe spotkania i właśnie obóz wojskowy. 3 dni po prostu pod namiotami, plus wspaniała sceneria, plus latające samoloty, dwupłatowce tak nisko, że po prostu czasami zdarza się, że no zaraz nam zawadzi po prostu o głowę. Ale to robi wrażenie.
Muszę się zapytać o najwspanialsze przeżycie rekonstrukcyjne twoje. Czy masz takie ulubione wspomnienie?
Ojejku, najwspanialsze przeżycie to na pewno satysfakcję największą sprawił mi Morawin. Czyli rekonstrukcja, którą...
Że ty odpowiadałeś za to.
Tak, odpowiadałem, wymyśliłem scenariusz i naprawdę się udało i satysfakcja ludzi. I wiesz co? I wzruszenie. I wzruszenie, jak te samoloty zaczęły strzelać, jak ranni zaczęli spływać do lazaretu. Ja widziałem po tych ludziach, niektóre panie płakały i mówią, że nie wyobrażały sobie, że wojna mogła być tak straszna. Czy my przedstawiliśmy właściwie tylko inscenizację i to było coś niesamowitego. Czy jedna z największych rekonstrukcji, gdzie na zaproszenie pułku imienia imperatorskiej mości Aleksandra II byliśmy w Borodino pod Moskwą. To była międzynarodowa rekonstrukcja, ponieważ było około 600 Rosjan i 3 Polaków, czyli nas. Ja nie mówię, to jest międzynarodowa rekonstrukcja. Powiem ci, że zdziwiło mnie przyjęcie przez tych rekonstruktorów. Naprawdę bardzo serdecznie ludzie, rekonstrukcja na dużym poziomie. I tak jak Rosjanie powtarzali, my wsi Sławiany. Kurczę, rzeczywiście to coś, to wzrusza za serce. Powiedzmy sobie, im wyżej może w hierarchii, tym gorzej później, ale ci nasi przyjaciele, szeregowi żołnierze, to naprawdę jest, to chwyta za serce. Ale też rekonstrukcje, właśnie nie rekonstrukcje, filmy.
No właśnie.
Udział w Hiszpance, gdzie udało mi się brać udział w nagrywaniu Hiszpanki, mimo tego, że schodząc wcześniej rano ze schodów z mundurami, to był luty, udało mi się przepięknie skręcić nogę z rozerwaniem torebki stawowej, ale ponieważ byłem w oficerkach, to szybki ląd, dobra, jedna noga na gaz, okej, jadę. I zajechaliśmy do Poznania, 3 dni na ławicy, czyli w autentycznym miejscu, i nie może nas tam nie być. Hiszpanka. Ten film jest, on zbyt szybko zniknął. Nie wiem, jakie były oczekiwania, czy jako to miał być film historyczny, czy sensacyjny. Wspaniałe kostiumy, tam naprawdę trzeba ten film obejrzeć po raz drugi. Wspaniałe miejsca, wspaniałe historie, nasze wielkopolskie. To było niesamowite przeżycie na Hiszpance.
A w Powstańców Wielkopolskich też się przemieniałeś.
Tak, tak. Powstańcy Wielkopolscy to właściwie przeszło automatycznie, bo grupa, którą odtwarzamy, pierwotnie odtwarzaliśmy i w tej chwili też oczywiście się identyfikujemy. Sama nazwa, 155. Pułk, Pruski Pułk Piechotny. To był 7. Wschodniopruski. Stacjonował w Ostrowie Wielkopolskim, w Pleszewie i w Krotoszynie. Owszem, kadra dowódcza to Prusacy, ale ponieważ był to pobór regionalny, tu troszkę taka różnica. Prusacy brali do wojska osoby, jeśli były oczywiście czasy spokojne, najczęściej z danego regionu. Czyli jeśli pułk stacjonował w okolicy Ostrowa, miał dowództwo, wiadomo, że poborowi pochodzili z tego regionu. Czyli ponad połowę to stanowili Polacy. Polacy, polsko brzmiące nazwiska, oczywiście można było trafić do Kaiserische Marine, do kawalerzystów, nawet do pułku gwardii. Ja też w swoich zbiorach zbieram też tabla wojskowe właśnie. Czyli to są te pamiątki służby, odbycia służby wojskowej sprzed okresu I wojny światowej. Chociaż wojenne też się trafiają, chociaż te wojenne to najczęściej są zawiadomienia o śmierci, czy właśnie listy poległych. Bywają to albo zdjęcia pruskich żołnierzy z nieodłącznymi atrybutami rezerwistów, czyli każdy rezerwista ma albo fajkę, albo kufel z piwem, gdzie na tym kuflu są przepiękne właśnie przedstawione sceny batalistyczne z nazwami jego kolegów i najczęściej wklejane zdjęcie twarzy, po prostu bardzo fajne pamiątki, bardzo cenne. Najbardziej cenię pamiątki związane z Wielkopolską. Są najtrudniejsze do zdobycia.
To jest jak, muszę powiedzieć, kapsuła czasu. Zagłębiacie się w historię, którą staracie się przeżyć, odczuć tamten czas. To jest coś więcej niż tylko czytanie podręczników. To jest właśnie próba przeżycia tych zdarzeń. No, super sprawa. Ale jeszcze chcę zapytać o techniczną stronę medalu. W teatrach, w filmie aktorzy próbują, powtarzają sceny, dopiero jest gotowe. Jak wy przygotowujecie się do takich rekonstrukcji? Czy to jest tylko improwizacja? Czy macie też jakieś sekwencje powtarzane, które potem musicie odtworzyć? Jak wygląda przygotowanie?
Scenariusz przesłany dużo wcześniej do zapoznania się przez poszczególne grupy. Kilka wizyt powinno być terenowych, żeby dowódca bądź osoba z danej grupy przyjechała, zapoznała się z terenem. Potrzebujemy od was 10 żołnierzy, karabin maszynowy, rozstawiacie szpital albo mamy sanitariuszy. Także scenariusz każdy powinien mieć już w głowie przed przybyciem na pole bitwy. Bardzo dobrze jest, kiedy jesteśmy dzień wcześniej. Wtedy robimy tak zwane z buta po prostu próbę. Niektórych rzeczy nie da się zaimprowizować, jak na przykład nalot samolotów, ale musimy mieć synchronizację czasową ze stoperem w ręku. Dobrze, jeżeli poszczególne grupy, dowódcy mają ze sobą łączność. Chociaż jak mówimy, jak i tak się posypie coś, no to nikt nie wie, że tak miało nie być. No, tak miało być po prostu. Jak jakiś ułan zleci z konia, bo mu popręg padnie, ale fajnie, ale kaskaderów też wzięli, a czasami te upadki bywają spektakularne. No, ale powiem ci, że ciężko się trzymać ustalonego harmonogramu. Los potrafi sprawić takie niespodzianki, że na przykład odrzuconej petardy zacznie palić się kawałek łąki. No i pytanie wtedy, czy wyskakują strażacy, czy ktokolwiek wie, że tak miało nie być. No tak mówiliśmy o zabawie, to troszkę wykracza poza zabawę.
No i trzeba jednak mieć refleks, myśleć wyobraźnie, co się może zdarzyć. To nie jest rzeczywiście zabawa. Jeszcze chcecie zapytać, jak trafić do takiej grupy rekonstrukcyjnej? Osoba, która po usłyszeniu naszej audycji będzie chciała zostać rekonstruktorem. Jak to się zaczyna? Jakie są początki? I jak do Was właśnie dołączyć?
Preferowane osoby pełnoletnie, aczkolwiek młodzi kadeci sztuki też są wskazani. Wiadomo, tu wchodzą w grę już pozwolenia od rodziców. Na pewno taki rekonstruktor też nie dostanie broni od razu do ręki. Mamy swoje konta też na Facebooku, 155IR. Jest na Facebooku taki właściwie portal skupiający nas, to jest portal pod nazwą Rekonstruktorzy. Grupa otwarta i tam czasami są ogłoszenia, że właśnie ktoś ma jakiś mundur, chce przystąpić, pyta się o najbliższą jednostkę i wtedy jest kierowany przez kolegów na taki okres stażowy. Powiedzmy sobie tak, to znalezienie odpowiedniej grupy to jest taki pierwszy po prostu stopień. Jeśli ktoś nie jest leniwy,
jak chce, to znajdzie. Dobrą informacją, którą dzisiaj usłyszałem od Ciebie, to jest to, że można pogodzić życie rodzinne z tą pasją, że można zaprosić żonę również do właśnie odgrywania czy odtwarzania przeżyć historycznych, łącznie nawet z dziećmi, jak powiedziałeś, że dzieci też są potrzebne i mogą uczestniczyć w tych zdarzeniach. Pytałem Cię o najwspanialsze przeżycia, ale czasami na końcu filmów czasami powtarzane są nieudane ujęcia lub jakieś śmieszne wydarzenia związane z historią opowiadaną wcześniej. Czy coś takiego też miało miejsce w przypadku rekonstruktorów?
Oczywiście, to są najbardziej kochane rzeczy. Takie najciekawsze przeżycie miał mój syn. Nie ja osobiście, tylko Paweł Matczak, najstarszy syn, który brał udział w kręceniu roku 20. Super produkcja, rok 20. On jeszcze wtedy jako 17-letni młodzieniec mówi, słuchaj, tata, 3 dni, fajną kasę zapłacili, mundury przepięknie, spod igiełki, wiesz, wyekwipowani, mówi, jedzenie mieliśmy, słuchaj, z szycem, jadłem przy jednym stole, koleżeńska atmosfera, mówi, no i co robiliście? No brałem udział w scenie, gdzie polski samolot atakuje rosyjskie tabory i my tam strzelaliśmy do niego, chowaliśmy się, tu były wybuchy, mówi, okej. Premiera w Kaliszu, nasza grupa też byliśmy zaproszeni do kina, wpuszczaliśmy ludzi, kontrolowaliśmy bilety, bardzo fajnie to wyglądało na premierze i oglądamy ten film, oglądamy, no to Paweł mówi, pokaż gdzie, Paweł tak, film się skończył, no i co? No, mam tą scenę, ale jeszcze nie, i to na spokojnie, jak będzie płyta. Rzeczywiście, po pewnym czasie wyszła płyta, dodatek do jakiejś gazety, no i Paweł siedzi, przewija i nagle nas woła. I woła rodzina, przylatuje przez duży ekran. Mówi, zobaczcie, no jest rzeczywiście droga, mówi, tu jest droga, mówi, tu jadą te konie, mówi, tu jest taki wielki wybuch, za tym wybuchem jest dół, a w tym dole ja leżę. 3 dni na planie filmowym.
No takie historie też się zdarzają. To teraz powiedz o tych najbliższych planach związanych już z Koźminkiem.
Gmina Koźminek posiada w swoich budynkach kaplicę poewangelicką, gdzie odbywają się różnego rodzaju wystawy. Ponieważ Koźminek nierozerwalnie związany jest ze świętym Józefem, to był patron Koźminka, wybawił Koźminian od klęski moru, gdzie już nic nie pomagało, udała się pielgrzymka do sanktuarium świętego Józefa do Kalisza, wybłagali i rzeczywiście zaraza cofnęła się. Chcemy otworzyć przed świętami Wielkanocy wystawę. Wystawę nawiązującą właśnie do świętego Józefa i do pielgrzymowania. Będzie to wystawa niestandardowa. Po pierwsze, bardzo fajne miejsce, bo dawna kaplica, potężny budynek. Dwa, udało nam się pozyskać, jak to nazywam, stalowe kwiaty, czyli mamy kolekcję krzyży pochodzących stalowych, kutych, starych z terenu Roztocza. To też będzie fajna historia. No i pamiątki, które właśnie gdzieś w okolicy przetrwały. Na ścianach, na strychach. Zapraszam serdecznie.
Czyli święty Józef zaprasza do Koźminka. Drodzy Państwo, a gościem Radia Rodzina był Karol Matczak, rekonstruktor historycznych wydarzeń naszego kraju. Karolu, dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję serdecznie.
I już dziś zapraszam ponownie do naszego studia.
Na pewno lepiej byłoby na świecie bez wielkich wojen i armatnich salw. Żołnierzy mógłbyś kupić tylko w sklepie z ołowiu takich, jakie miałem ja. Żołnierzy mógłbyś kupić tylko w sklepie, w cołowiu takich, jakie miałem ja.